witajcie w kolejnym odcinku Fotofokusa na kanale Cineira. Dzisiaj kolejny gość, już właściwie jest dla mnie trzeci, dla was jeszcze nie wiem, w jakiej będzie kolejności, jeśli chodzi o odcinki. Także dzisiaj z nami jest Karolina Chrynek. Mam nadzieję, że zostanie na dłużej, więc zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie, dzisiaj test. Karolina, powiedz... Dokładnie, powiedz widzom, kim jesteś, co robisz i dlaczego to robisz.
W zasadzie, gdy się przedstawiam ludziom, to mówię, nazywam się Karolina Chrynek, fotografka Karolina Chrynek.
Jamesem Bondem zajeżdża.
Czas, że robiłam, tak, dokładnie. Zajmuję się fotografią w pewnym sensie z dziada pradziada, powiedzmy, ponieważ mój tata pracował przez wiele lat jako fotograf na tych terenach, dosyć znany portrecista. I chyba gdzieś tam to genetycznie odziedziczyłam i robię zdjęcia, tak? Ale robienie zdjęć to nie jest jedyne moje fotograficzne zajęcie, ponieważ jeszcze uczę fotografii i uczę no, gdzieś już z 10 lat z mniejszymi, większymi sukcesami.
Prywatnie uczysz czy w jakiejś placówce?
Uczyłam w szkole, ale już jakby pożegnałam się ze szkołą. Uznałam, że obcowanie z tak dużą liczbą nastolatków przerasta moje siły. Na koniec, mam nawet zagadkę z tym związaną, ale to na koniec. Natomiast lubię uczyć, ale wolę taki kontakt jeden na jeden.
Mhm. Wiesz co, powiem szczerze, że no mimo tego, że ja nie jestem nauczycielem, to większość mojej rodziny jest. Moja mama, ciocia, siostra, one wszystkie uczą. Całe życie siedzę w temacie uczenia. No właściwie też powiedzmy w jakiś sposób nauczam, dlatego że no, na kanale jednak są treści, które są edukacyjne, więc w jakiejś formie nauczam, może nie jest to grupa, nie siedzę w klasie z kredą w ręku, nie rzucam do gadających z tyłu, ale w jakiś sposób uczę, więc wiem, jak to jest mniej więcej, chociaż powiem szczerze, nie miałem okazji uczyć tak twarzą w twarz grupy. Przemawiałem kilkukrotnie, ale nie była to nauka, nie była to lekcja. Także, no może oprócz takich powiedzmy jeden na jeden, gdzie rzeczywiście uczę klientów, jak się obsługiwać aparatem, czy jak ustawić scenę, czy tego typu tematy, także no jestem w tym troszkę, że tak powiem, zagłębiony. Ale nie to jest dzisiaj naszym tematem, ani nawet jednym z tematów tego odcinka. Mamy całą listę, zobaczymy ile uda nam się dzisiaj tutaj omówić. Ale pierwszym tematem jest, ile obiektywów potrzebuje fotograf. I tu jest, zanim przejdziemy do samej rozmowy, powiedzmy, ile ty masz obiektywów, a potem ja powiem ci mniej więcej, jak ja to widzę.
Gdybym miała przeliczyć taki stan liczebny swoich obiektywów, to wyszłoby 4. Ale tak naprawdę używam jednego, max 2.
Okej, to ciekawa odpowiedź. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, dlatego że ja osobiście jestem troszkę maniakiem, jeśli chodzi o fotografię, o sprzęt. Tutaj tego nie widać za mną, tam w tej szafie, o tak dobrze pokazuję. Tam jest około 30 obiektywów, w studiu na górze mam drugie 30, chyba 5 jeszcze, także troszkę ich jest. Ale tak jak ty mówisz, nie używam wszystkich oczywiście, nie jest to możliwe, żeby naraz używać wszystkich. Myślę, że maksimum używam 4 jednocześnie i to nie tak, że naraz na 4 kamerach tylko, czy na aparatach, tylko mam ze sobą. Czyli na przykład jeśli idę powiedzmy na ślub, to mam 2 na 2 body i plus 2 w zapasie, gdyby coś się stało z tymi dwoma, więc zawsze mam te 3 do 4 ze sobą gotowych. Jeśli nagrywam, no to są 2, ale moją główną miłością, jeśli chodzi o obiektywy, są tak zwane złomki. Nie wiem, czy słyszałaś to określenie. U nas się w społeczności to troszkę przyjęło. Nawet nie wiem, kto to wymyślił. Chyba niejaki Robson. Jeśli posiedzicie tutaj w społeczności Cineiry dłużej, to pewnie go poznacie. Robi świetne zdjęcia makro. To jest zazwyczaj na Facebooku, występuje czasem na Discordzie, go można znaleźć u nas w Cineirze, ale chłopak robi niesamowite zdjęcia. I tak w skrócie, złomki są po prostu stare obiektywy, po prostu obiektywy retro. Takie, które definitywnie nie pasują do twojego aparatu dzisiejszego, nowego, i takie, które trzeba głaskać, trzeba troszkę pieścić, że tak powiem, żeby wyszły te zdjęcia. I naprawdę jest to temat ogromny, ale z mojej kolekcji myślę, że tak około 12 obiektywów jest takich, powiedzmy, nowoczesnych, używalnych na co dzień, a reszta jest wszystko złomków.
Złomki. Wiesz co? Miałam jeden taki obiektyw i to był w ogóle Helios 44. Natomiast jego wadą było to, że on wymagał absolutnie ręcznego ustawiania ostrości. A ja mam duże problemy ze wzrokiem i to nie chodzi tylko o jakby o to, że jestem krótkowidzem, ale o to, że to mam dodatkowe jeszcze wady i to było dla mnie trudne. Więc mi się wydawało, że jest ok, nawet kupiłam sobie taką przejściówkę do potwierdzania punktu ostrości, ale to jakoś nie zdawało egzaminu, nie? Nie miałam ostrości tam, gdzie potrzebowałam i to mnie irytowało.
No jest to rzeczywiście wyzwanie. To nie jest najprostszy obiektyw, czy ogólnie obiektywy, te złomki, te retroobiektywy nie są najprostsze w obsłudze i definitywnie nie polecałbym ich ludziom, którzy zaczynają fotografię, ale z drugiej strony, jeśli zaczniesz od tej głębokiej wody i zobaczysz, że musisz wszystko ręcznie ustawić, że każdy najmniejszy szczegół zdjęcia zależy od ciebie, to też moim zdaniem się szybciej nauczysz. Z tym, że musisz oczywiście rozumieć, jak to zrobić. W pierwszej kolejności musisz mieć tą podstawową wiedzę, że na przykład ostrość właśnie trzeba ustawić ręcznie, że nawet tą przysłonę trzeba ręcznie ustawiać. Wszystko jest po prostu całkowicie manualne. W skrócie, moją odpowiedzią na pytanie, i tu możemy oczywiście przejść dalej do innych aspektów tego pytania, ile obiektywów potrzebuje fotograf? Moim zdaniem tyle, ile ma półek. Także dla mnie to jest zabawka.
A no to widzisz, to ja się nie zgodzę, nie? Ponieważ wszystko zależy od tego, co ten fotograf chce fotografować de facto, nie? Czyli ilość obiektywów powinna wynikać z pewnego zapotrzebowania. Bo, no widzisz, może to trochę wynika z mojej filozofii tego, kim jest fotograf profesjonalista. Tu wcale nie chodzi o to, że on pstryka wszystko, nie? Że robi zdjęcia wszystkim tematom na świecie, tylko fotografuje te tematy, które faktycznie go interesują, przy których się spełnia, które dobrze czuje. Nie? Ja świetnie czuję portret, ale gdybym miała robić fotografię przyrody albo nieruchomości, to absolutnie w ogóle nie. Nie dlatego, że nie wiem, jak to się robi, tylko dlatego, że to kompletnie do mnie nie przemawia. Nie? W związku z tym mój zakres obiektywów, mój zakres ogniskowych obiektywów i innych parametrów będzie zupełnie inny niż tego, kto zajmuje się przyrodą, a na przykład w ogóle nie fotografuje krajobrazu.
Tak, ale wydaje mi się, że te ogniskowe i tak się w jakiś sposób pokrywają, dlatego że no jest po prostu limit tego zakresu, nie jest to nieskończona liczba, że tak powiem, nie idziemy od zera do miliona, tylko mamy tam, powiedzmy, od, nie wiem, przynajmniej max może 14, jeśli się uprzesz, chociaż tak raczej poterów nie robi, to byłoby troszkę dziwne, do, powiedzmy, nie wiem, 200 max, no musiałbyś mieć wielkie studio, chyba żeby używać 200 czy powyżej, czy nawet setki właściwie do portretów, ale da się, oczywiście się da.
Wiesz co, tak, był czas, że używałam 200 wtedy, gdy robiłam akty. I to pozwalało mi zachować dystans względem modelki, czyli ona nie czuła, że ja wiszę nad nią, że jakoś ją osaczam, nie wprowadzam jej w dyskomfort takiej bliskości, a jednocześnie ja sobie tym obiektywem mogłam wyłuskać jakiś detal jej ciała, nie? I to było dobre rozwiązanie na te 200. Mhm.
No definitywnie, to jest bardzo ważne, żeby jednak dać komfort tej modelce czy modelowi, dlatego że im lepiej oni się czują na planie czy przed obiektywem, tym lepsze zdjęcia wyjdą. I rzeczywiście
stanowczo. Tak,
i rzeczywiście używając powiedzmy 20 czy 30 i stojąc nad tym nagim modelem czy modelką metr czy 2 metry powiedzmy, no to jednak jesteś w tej ich strefie komfortu i nie do końca jest to przyjemne. Myślę, że byłoby też troszkę krępujące dla ciebie czy dla mnie, żeby rzeczywiście się tak zbliżać, prawda? No to już jest odległość, w której czujesz ciepło te ciała, że tak powiem. Dla mnie to jest taki maksymalny limit, że jeśli ja czuję ciebie, to już za blisko jesteś tak naprawdę. Także myślę, że rzeczywiście to dobry pomysł jest, żeby w takich sytuacjach jednak dać tym modelom jakiś komfort odległości, ale z drugiej strony masz troszkę ograniczoną ilość tego, jak się ty ustawisz, dlatego że jeśli chcesz cokolwiek zrobić z góry, no to musisz być bardzo wysoko, żeby tą 200 czy nawet setką zrobić zdjęcie, jeśli masz, wiesz, odległość powiedzmy, nie wiem, 10 metrów strzelam. Nie wiem, jak tam odległość rzeczywiście wychodzi, ale jednak ograniczasz się troszeczkę, jeśli chodzi o ułożenie. Tak. No ale zdjęcia wychodzą świetnie na zoomach rzeczywiście, na długich ogniskowych. Także to jest rzeczywiście...
Właśnie, na długich ogniskowych. Mm-hmm. Tak, dlatego, że na przykład ja swoich uczniów uczę, żeby korzystali z obiektywów raczej stałoogniskowych. Po pierwsze, te obiektywy z zasady mają lepsze parametry niż te same obiektywy zmiennoogniskowe, powiedzmy z tej samej półki, nie? Jeżeli mówimy o tej samej półce cenowej. Natomiast to jest tylko jakby jedna rzecz. Drugi aspekt jest taki, że obiektyw stałoogniskowy uczy myślenia kadrem, czyli od razu uczula na kompozycję obrazu, bo ty przykładasz aparat do oka i powinieneś wiedzieć, jak będzie wyglądał twój kadr. A jak tak, wiesz, stoisz i kręcisz, to nigdy nie będziesz miał tego poczucia, ile faktycznie zobaczysz obrazu na danej ogniskowej. Kumasz, o co chodzi?
Oczywiście, tak. I tutaj chciałem napomknąć tylko o jednej rzeczy. Tam wspomniałaś o jakości tych obiektywów. Rzeczywiście problem jest taki w tych obiektywach zoomowych, powiedzmy, czy z zoomem, czy o zmiennej ogniskowej. I tu rozmawiałem właściwie z osobą, która zajmuje się produkcją takich obiektywów. Jeszcze nie mogę zdradzić, kto to jest, może się widzowie dowiedzą później. Ale albo inaczej, mogę zdradzić innego, że tak powiem, producenta Surrey. Nie wiem, czy słyszałaś, taka chińska firma. Miałem z nimi rozmowę jakiś czas temu. Bardzo fajne obiektywy, tanie, ale no nie idealne, ale są po prostu dostępne i w bardzo niskiej półce cenowej z autofokusem, więc jest jakby powiedzmy łatwo zacząć od nich, że tak powiem. Nie są perfekcyjne, ale działają fajnie. Wystarczająco powiedzmy. I pytanie moje właśnie było bardzo podobne. Czym się różnią obiektywy prime, czy obiektywy stałoogniskowe od tych właśnie zmiennoogniskowych? I odpowiedź była, no może nie zaskakująca, ale troszkę inna niż nam się wydaje. Nie chodzi o to, że w nich jest niższej jakości szkło, tylko bardzo trudno jest ustawić czy zrobić ten obiektyw tak, żeby to szkło w każdej pozycji dawało optymalne światło.
Dokładnie.
Zazwyczaj ono jest robione powiedzmy na dwie lub trzy pozycje w tych zoomach. Ta końcowa powinna być taka powiedzmy w miarę używalna, z tym, że nie zawsze jest. Początkowa tak samo i tam gdzieś pomiędzy zawsze jest jakiś taki sweet spot, jak to się mówi tutaj w Anglii, powiedzmy. Jest taka przestrzeń, gdzie on działa optymalnie, może nie perfekcyjnie, ale optymalnie. A te właśnie stałoogniskowe nie mają tego problemu, dlatego że to szkło się nie porusza po prostu. Ono stoi w miejscu.
Nie porusza, dokładnie.
Tylko...
Bo... No,
tylko miałem dodać tylko, że jedyne szkło, czy może powiedzmy max dwa szkła się poruszają przy ustawianiu ostrości.
No właśnie, bo jeżeli mamy zooma, to mamy od razu w ogóle więcej szkieł, więcej grup szkieł nawet, i one muszą przy zmianie tego kąta widzenia, przegrupować się, nie? Zmienić w ogóle układ między sobą. To jest 90% szans, że gdzieś tam w końcu wystąpi jakiś błąd optyczny, nie?
Jak najbardziej, dokładnie. I mało kto zdaje sobie sprawę z tego właśnie, co powiedziałaś teraz, że to szkło, to nie jest jedno szkiełko, które się porusza, tylko właśnie proporcje między nimi się zmieniają, dlatego że światło nie jest liniowe, ono nie wchodzi jako jedna kreska światła i nie wychodzi z drugiej strony, tylko to są, jak to nazwać, kurczę,
fale,
ale jeśli chodzi o kształt tego światła, jak ono wchodzi, to jak takie lejki, o, może tak, wchodzi powiedzmy ze wszystkich stron, ten lejek się odwraca, jest do góry nogami, w drugim szkle znowu do góry nogami i mało tego, te szkła mają takie kształty, które po prostu przekazują w inny sposób i korygują poprzednie szkło, korygują aberracje, korygują inne zniekształcenia, zwłaszcza w przypadku szkieł, które mają bardzo szeroki zakres, przy tym najszerszym, jak sama wiesz, na pewno jest dużo dystorcji, jest dużo zmiany kształtu w obiektywie.
Tak, obrazu.
Dokładnie. Po środku jest, powiedzmy, znowu optymalnie i na końcu znowu mamy zmianę kształtów z tym, że jest mniej widoczna, bo po prostu mniej widzimy zakresu tego szkła końcowego. Więc rzeczywiście jest tam dużo więcej pracy, niż nam się może wydawać.
Ale to jest taka pokusa tych ludzi, którzy gdzieś tam dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią, nawet na poziomie takim czysto amatorskim. Oni przychodzili do sklepu, bo kiedyś pracowałam w ogóle w sklepie jeszcze fotograficznym i mówi: no ja chciałabym kupić obiektyw do aparatu. Okej, jaki? No taki najlepiej, taki od szerokiego kąta, jeszcze najlepiej ultra szerokiego kąta, do zoomu, żebym mógł robić i krajobrazy, i zbliżenie na ptaka na gałęzi.
Czyli chcą coś do wszystkiego, tak. Ale mało kto rozumie, że coś do wszystkiego jest do niczego. Tak, dokładnie.
No, ta pokusa jest zrozumiała, natomiast nie jest dobra. Wiesz co, kiedy wiedziałam, że będziemy rozmawiać o tej ilości obiektywów, czyli ile obiektywów powinien mieć fotograf, bardzo chciałam wymyślić taki dowcip w stylu tam, ile blondynek potrzeba do wykręcenia żarówki, ale kurczę, nie dałam rady.
Coś tam na pewno gdzieś jest, jestem tego pewien. Ale może się znajdzie teraz w kolejnym, może nie temacie, tylko dziale tego tematu, powiedzmy, dlatego że bardzo fajnie to, co powiedziałaś wcześniej, nas tutaj prowadzi do świadomego i nieświadomego wyboru szkła, dlatego że, tak mówisz, wchodząc do sklepu, jako początkujący fotograf, my nie do końca będziemy wiedzieć, czego chcemy, więc to jest dla mnie taki trochę nieświadomy wybór. I jakby wybierając coś, co jest do wszystkiego, automatycznie my jako fotografowie wiemy, że to jest do niczego tak naprawdę. I tu nie chcę oczywiście jakby komuś wymówić, że nie wolno używać zoomów, bo to nieprawda. Zoomy mają swoje zastosowanie i niektóre są świetne naprawdę, ale trzeba się liczyć z tym, że z tą wiedzą jakby na temat fotografii, jeśli się nauczysz tego, co chcesz robić konkretnie w fotografii, czy jeśli zrozumiesz to, co chcesz robić, to automatycznie przyjdzie też wiedza, czego potrzebujesz do tego, co chcesz robić.
Tak.
Powiedz mi, jak wyglądał u Ciebie wybór pierwszego obiektywu i co było Twoim pierwszym obiektywem?
Pierwszy obiektyw dostałam razem z aparatem w spadku i była to 50-1.8. I słuchaj...
Klasycznie.
Tak, ale wiesz co... Nawet teraz, kiedy uczniowie moi przychodzą do mnie i pytają, jaki obiektyw mam sobie kupić, żeby było tanio i żeby cokolwiek mógł robić. Ja mówię, kup sobie tę 50-1.8, ponieważ to już jest światło, które pozwala na pewną zabawę głębią ostrości z jednej strony, a z drugiej strony jest to naturalny kąt widzenia, a z trzeciej strony jest to bardzo tani obiektyw. Tak? Ten kitowy, który się dostaje razem z aparatem, czyli to 18-55 nieszczęsne, no to umówmy się, to jest taki obiektyw, który generalnie można odkręcić, wybić szkiełko, przerobić na popielniczkę albo stojaczek do masaków, nie? Jakby jest to,
tak, kubek.
Tak, tak, dokładnie. To jest to obiektyw, na którym absolutnie nie da się pracować. Ja nie mówię nawet już jako profesjonalista, nie? Ale dla takiego, dla przyjemności robienia zdjęć.
Zgadza się. No są szkła, które niestety bardziej ograniczają niż uczą. I to jest, tak. To jest takie troszkę zjawisko śmieszne, dlatego że ja zawsze mówię, że dobrze jest zacząć od czegoś słabszego. Zacznij od tego tostera, żebyś rzeczywiście nie wiedziała kompletnie od początku, jakby na początku nie będziesz wiedziała, jak się tego używa, ale ten właśnie, ja to nazywam toster, taki bardzo słaby, stary, używany jakiś po dziadku aparat, może nie po dziadku, bo to będzie już na film, nie poradzisz sobie dzisiaj już, ale że nie ty, tylko ogólnie amatorzy.
Tak.
Zacznij od czegoś, co jest po prostu jakieś słabe, stare, używane. Dlatego, że to cię nauczy, czego potrzebujesz od kolejnego aparatu, czy kolejnego obiektywu.
Tak.
Zobaczysz, czego ci brakuje w zdjęciach. I zazwyczaj będzie to bokeh, zazwyczaj będzie to może odległość, jeśli chodzi o ogniskową. Zależy wszystko od tego, co ty robisz rzeczywiście, ale dowiesz się tego na własnej skórze. Wydaje mi się, że zaczynanie od, nawet jeśli masz kasę, zaczynanie od najdroższego aparatu, najdroższego obiektywu nie jest dla ciebie dobre, dlatego że się nie nauczysz tego, co możesz osiągnąć sama, a będziesz polegać na tym sprzęcie, który na początku, no jakby jak tego nie rozumiesz, to nie zrobisz więcej niż na tym aparacie, który jest słabszy, prawda?
Wiesz co, to trochę tak jak rozpoczynanie nauki jazdy od samochodu z automatyczną skrzynią biegów, nie? Możesz tak zrobić i w ogóle słyszałam o przypadkach tutaj akurat ADHD, gdzie no to będzie dla ciebie jedyne rozwiązanie, ale dla takiego przeciętnego Kowalskiego dobrze jest nauczyć się zmieniać biegi, chociażby dlatego, że jeżeli chcę to robić dobrze, jeżeli chcę to robić tak w pełni świadomie, to ja w ogóle muszę poznać ten mechanizm. Jeżeli poznam ten mechanizm, to wtedy dużo łatwiej jest ci zapanować nad materią. I mam takie poczucie, że to tutaj działa bardzo podobnie.
Definitywnie. I świadome fotografowanie jest też bardzo ważne, dlatego że ty jakby dobierasz sprzęt do tego, co chcesz zrobić, ale liczy się twój przekaz, liczy się to, co ty chcesz pokazać w kadrze. I myślę, że do tego trzeba umieć świadomie dobierać właśnie obiektywy, między innymi, które no, definitywnie mocno wpływają na samo zdjęcie. Już nie mówiąc o kształtach, ale o twoich możliwościach, o tym, gdzie ty się możesz ustawić. Tak jak mówiliśmy na początku o tej 200 przy portretach czy przy aktach, to ty masz tam kilka jakichś konkretnych celów. Pierwszym jest to, żeby oczywiście tło fajnie rozmyć, ale też dla ciebie było bardzo ważne, żeby dać ten komfort modelowi czy modelce. Żeby nie dyszeć im w twarz dosłownie z tą 20 czy 14 i po prostu dać im ten spokój ducha, że mają to swoje miejsce, że mogą jakby się troszkę naturalniej poczuć przed tym obiektywem, nie czuć ciebie zaraz obok. Ale powiedz mi, jak ty i co wybrałaś jako pierwszy świadomy obiektyw, bo ten pierwszy nie był do końca wyborem, to było coś, co dostałaś. A to co i jak wybrałaś?
Kiedy zaczęłam robić śluby, uznałam, że potrzebuję dwóch obiektywów. I kupiłam dwie L-ki. Jedna to była 18-55.
Czyli mówisz, że jesteś kanoniara.
Tak. Ale też jakby z pełnym szacunkiem do innych marek. Wcale nie chcę powiedzieć, że Canon jest najlepszy na świecie. Po prostu jest najlepszy dla mnie. Nie? Takie są moje odczucia względem Canona. Także wybrałam obiektyw, który pozwalał mi na szeroki kąt do standardu i drugi obiektyw, który był 70-200, czyli od standardu do zbliżenia, do dużego zbliżenia. I tachałam ze sobą nieustannie te dwa obiektywy i takie właśnie w ogóle zmieniałam, bo to były jeszcze czasy, że pracowałam wyłącznie na jednym body. I po pierwsze obciążało mi to plecy, po drugie bardzo często się okazywało, że ja zakładałam tylko jeden obiektyw, a drugiego w ogóle nie wykorzystywałam, albo wykorzystywałam tylko na 10 sekund, no niech będzie 10 minut, a wcale jakby nie wniosło to nic wielkiego do mojego materiału. I tak naprawdę dopiero trzeci wybór był w pełni świadomy i wtedy już kupiłam 50 ze światłem 1.4 i prawda jest taka, że ja tego obiektywu praktycznie nie zdejmuję.
No. Super. Wiesz co, ja ci się muszę przyznać, że mam trochę kontrowersyjną opinię co do 50. No może nie tak, że i nie lubię, to nie o to chodzi, ale wydaje mi się, że 35 jest lepsza i to był mój świadomy wybór, tak naprawdę, ta 35.
Wiesz co, okej, może dlatego, że robisz więcej reportażu, ja robię więcej portretów, a to jest obiektyw, który z jednej strony pozwalał mi na genialne portrety, takie w takiej estetyce, jak ja lubię, jak ja to widzę, a z drugiej strony nie ograniczał mnie mocno przy reportażu, nie? Czyli ja mogłam sobie zrobić ten krok, dwa do tyłu po to, żeby mieć szerszy kąt widzenia. Oczywiście było mnóstwo sytuacji, w których nie mogłam zrobić kroku do tyłu i wtedy bardzo by mi się przydała taka 35. W ogóle marzy mi się 35 makro. Jakby myślę, że to będzie gdzieś tam kolejny mój świadomy wybór. Ale na dzień dzisiejszy ta 50 po prostu jest dla mnie okej, okay, nie?
Jasne, to jest definitywnie bardzo dobry wybór i każdemu go polecam, to nie jest coś, czemu jestem przeciwny. Moim, no nie tak zdaniem, ale moim tym świadomym wyborem, powiedzmy, kiedy wybierałem 35, było to, że jest jakby na granicy tego, że jeszcze nie zniekształca, ale też daje mi właśnie tą możliwość elastyczności powiedzmy w małych pomieszczeniach. Więc to był dla mnie duży plus. Dodatkowo, jeśli chodzi o reportaże, tak jak wspominałaś, to ja akurat lubię być dość blisko ludzi. Oczywiście nie w twarzy, że tak powiem, ale lubię być blisko nich. Wydaje mi się, że rozmowa bardzo dużo zmienia w takich sytuacjach, zwłaszcza kiedy są zestresowani, czy kiedy to jest na przykład ślub właśnie, kiedy oni po prostu nie wiedzą, co robią i głowa jest taką gdzie indziej, to wolę być troszkę bliżej, żeby dać im jednak świadomość, że ja troszkę kieruję tym czasem, który mają ze mną, ale 50 jest definitywnie świetnym wyborem, to nie jest coś absolutnie złego i myślę, że gdybym nie miał 35, to bym 50 na pewno wybrał, z tym, że troszkę też na przekór wybrałem, dlatego że każdy fotograf, czy fotografka, dlatego że mam bardzo dużo koleżanek tu na miejscu, które fotografują, więcej kobiet tak naprawdę, nie wiem dlaczego, ale każda fotografka, czy każdy fotograf właśnie zaczyna od 50, to jest z tych, które ja znam. Mało tego, wiele z nich właściwie nie przestało jej używać nigdy. Mamy jedną koleżankę, która ma tą 50 od wielu, wielu lat, on naprawdę ledwo się trzyma i ona go dalej używa. On dosłownie, gdybyś go upuściła, no to jest w szczępach dosłownie, to pył po prostu, on się rozsypie jak w filmach, wiesz, jak Thanos zrobi tak, to natychmiast pył tylko odchodzi, to tak to właśnie wygląda. Także ona go, wiesz, nosi prawie na poduszce ze sobą, także, ale to jest...
Ja ją rozumiem.
Ukochany obiektyw i wiesz, nie chce się z nim rozstawać, nie? I można kupić nowe oczywiście, no ale jeśli stary działa, to ja zawsze mówię, że szkło jest na zawsze, a body jest na chwilę. Mhm. Także i tu się to też wiąże oczywiście z marką aparatu. Mówiłaś wcześniej, że jesteś kanonerą, ale jednak nie ma dla ciebie znaczenia ta marka tak wielkiego. U mnie jest podobnie. Mam każdą markę aparatu, głównie używam Nikona, ale tylko dlatego, że akurat ich mam dwa, czy trzy właściwie. Jakby nie ma znaczenia większego dla mnie ta marka sama w sobie. Jeśli byłbym w stanie zmienić całe szkło tutaj z tej szafki na powiedzmy Sony, no to jest Sony. Jeśli Canon, to Canon. Nie ma żadnego znaczenia, byle działało z tym, co ja robię. Nie ma dla mnie tej presji marki, jak dość często się widzi w internecie. I szczerze mówiąc, nie rozumiem tej walki. Ja akurat osobiście preferuję dzielenie się sprzętem, jeśli chodzi o marki, jeśli to możliwe, to jakieś adaptery nawet, dosłownie, i to jest świętokradztwo, wiem o tym, ale dosłownie używam czasem szkła Canona na Nikonie i odwrotnie, także oczywiście jest manualne wtedy, nie da się połączyć autofokusa, ale jakby mam ten fan z tego, że rzeczywiście udało się to jakoś połączyć, że to jest takie kontrowersyjne, że ludzie na mnie patrzą dziwacznie. Lubię to po prostu, dlatego że to dla mnie jest naprawdę zabawa. Dla mnie to jest pasja i ja chcę wywoływać emocje u ludzi. Nie chcę wywoływać tej właśnie wojny. Ty masz Sony, ja mam Nikon, ty masz Canon, ja mam Sony, nieważne.
Wiesz co, ja myślę, że to byłby w ogóle raj dla fotografa, gdyby te bagnety obiektywów, jakby każdy obiektyw pasował do każdej marki, nie? To byłoby w ogóle fantastyczne, no ale niestety, prawda jest taka, jest to prawda ekonomiczna, że każda z tych marek chce budować nawet na siłę lojalność swojego użytkownika. W związku z tym, chłopie, jeśli kupiłeś body Nikona, to teraz używaj szkieł Nikona, inaczej się nie da. A tak naprawdę ja w ogóle nie używam szkła Canona, tylko używam Sigmy, tej Sigma Art. I to jest obiektyw, który po prostu spełnia moje oczekiwania co do obiektywu.
Wiesz co, one są bardzo popularne i właściwie każdy, kogo pytam na temat obiektywów, wspomina, że przynajmniej ma gdzieś, niekoniecznie może używa cały czas, ale każdy ma jakąś Sigmę, więc one jednak coś dobrego wprowadzają w ten rynek i cenowo, i jakościowo, bo są świetne, ale mają jeden minus, jak pewnie sama wiesz, że są dość ciężkie, że są lżejsze obiektywy od nich.
Wiesz co, ale ja myślę, że one są ciężkie nie bez powodu, nie? Że one są ciężkie, ponieważ po pierwsze szkła są bardzo dobre jakościowo, sama ta substancja jakby, z którego szkło zostało wykonane. Natomiast to jest jedno, one są masywne również ze względu na pewną trwałość tego obiektywu, nie? Że to nie jest coś, co właśnie mi się tam za 3, czy 4, czy 5 lat rozsypie. Moje doświadczenie jest takie, że w pewnym momencie miałam do porównania dwa obiektywy, właśnie Sigma Art 51-4 i Canona 51-4, czyli de facto to samo światło, tak? Te same parametry. I obraz Sigma Art jest inny. On jest plastyczny, ale on bardzo dobrze działa na tych niskich przysłonach, na małej głębi ostrości. Natomiast w momencie, kiedy potrzebowałam zrobić reportaż z bardzo dużą głębią ostrości, ten obrazek był byle jaki. I byłam rozczarowana. Czyli jakby super obiektyw, aż nagle gdzieś tam skończyła się jego fajność.
Każdy obiektyw ma swoje limity oczywiście. Tu nie możemy się spodziewać też, że tak jak mówiliśmy wcześniej, wszystko jest do wszystkiego. Także no, jest rzeczywiście moment, gdzie jednak mimo tych osiągów, które są możliwe na tych obiektywach, no to się zdarzy, że po prostu rozsypuje się wszystko, że nie działa tak, jakbyśmy się spodziewali. Tak jak mówiłem wcześniej o tych obiektywach Suray, gdzie to są maleńkie szkiełka f1.2, co jest dość dobrym wynikiem jak na takie małe szkło, ale są tak małe, że przy właśnie f1.2 wszystko jest za mgłą, po prostu nie jesteś w stanie tej wartości używać. Dopiero przy jakieś 2.2, 2.8 robi się normalnie, więc to wszystko poniżej jest bezużyteczne kompletnie, ale ma na papierze takie możliwości, więc jednak się da jakoś.
No, wow.
No tak, ale słuchaj, to może zamknijmy ten dział takim wypowiedzeniem się na temat tego, jak świadomie wybrać ten obiektyw. Jak uważasz, widzowie powinni podejść do tego świadomego wyboru?
Przede wszystkim zastanowić się, co tak naprawdę ja chcę fotografować i jaki obraz chcę otrzymać. Czy ja chcę małej głębi ostrości i wtedy konieczny jest bardzo jasny obiektyw, czy ja potrzebuję chwytać coś z daleka i potrzebuję dobrego zoomu i jasnego obiektywu, czy ja chcę iść na ulicę, robić reportaż, nawet niekoniecznie jakby ślubny, ale nie wiem, jakieś street photo, i wtedy zupełnie inne parametry będą mi potrzebne niż wtedy, gdy chcę ściągnąć dobrze ptaszka z gałęzi.
Zgadza się, więc świadomy wybór po prostu polega na tym, żeby dobierać obiektyw do potrzeb, tak w skrócie.
I jeszcze jedno. Tak naprawdę trzeba rozumieć te wszystkie pojęcia, czyli te wszystkie parametry, tak. Bo jeżeli przychodzi kupić obiektyw ktoś, kto nie wie, czym jest światło obiektywu, czym jest przysłona, no to jakby bardzo ciężko jest mu w te 5 minut wytłumaczyć, co tak naprawdę ten obiektyw potrafi.
Temat obiektywu myślę, że mamy przynajmniej na dzisiaj zamknięty. Ja jestem definitywnie w miejscu, gdzie rozumiem wszystko na ten temat już powiedzmy. Mam nadzieję, że widzowie też. Jeśli oczywiście pamiętajcie, macie jakiekolwiek pytania, to piszcie poniżej w komentarzach, jeśli chodzi o dany temat, czy całą rozmowę, czy nawet pomysły na kolejne tematy, to możecie zawsze do nas zwrócić. My chętnie omówimy to w kolejnym odcinku. A tymczasem przejdziemy do tematu, w którym ty się czujesz troszkę lepiej, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy pamiętasz na naszą rozmowę poprzednią, gdzie ci zdradziłem, że światło to nie jest do końca jakby mój temat. I tu nie chodzi oczywiście o światło samo w sobie w zdjęciu, tylko w moim przypadku to jest jakby ustawienie lamp, powiedzmy, ale nie o to chodzi. Chciałem przejść do tematu, który bezpośrednio wpływa na nasze zdjęcia, czyli co robi tak naprawdę światło w fotografii? Jak ono zmienia czy tworzy nasze zdjęcia?
Tak naprawdę, kiedy w ogóle weźmiemy sobie sam termin fotografia, to on nam się dzieli na dwa słowa. Foto, czyli to, co odpowiada za światło, i grafia, czyli to, co odpowiada za rysowanie. I teraz, kiedy my weźmiemy pod uwagę to, że światło to jest to, co rysuje nam na zdjęciu, rysuje nam nasz obiekt, to dużo łatwiej jest zrozumieć jego faktyczną rolę. Bo mam takie wrażenie, szczególnie gdzieś tam właśnie na początku drogi, człowiek ma takie przekonanie, że światło na zdjęciu musi być wszędzie. Nie? Najlepiej w ogóle wszystko, żeby było oświetlone i wtedy jest ok. Nie jest ok. Bo jeżeli ustawimy sobie źródła światła albo skorzystamy z jednego źródła światła, tak żeby ono oświecało nam wszystko, no to okaże się, że po pierwsze nie mamy na tym zdjęciu priorytetu, nie mamy cieni, a to cień jest tym, co sprawia, że my widzimy obraz dwuwymiarowy, czyli ten, który otrzymujemy na gotowym zdjęciu, w trzech wymiarach, czyli jakby widzimy jego plastykę. Bez cienia nie ma plastyki.
Definitywnie, no, głębia rzeczywiście ma tutaj jakby oparcie w cieniach, ale nie tylko, dlatego że wydaje mi się, że jakby światło oczywiście jest głównym tutaj, że tak powiem, promotorem tej głębi, ale też ułożenie samego kadru, czy ułożenie powiedzmy modela chociażby, zawsze...
Perspektywa.
Tak, dokładnie. Zawsze staram się działać w taki sposób, żeby wszystko, co robię, czy wszystko, co układam w moim kadrze, było w jakiś sposób przemyślane. Co nie zawsze jest możliwe oczywiście, tutaj nie mówię o fotografii powiedzmy krajobrazowej, gdzie nie mamy żadnego wpływu na to, co na tym zdjęciu rzeczywiście jest, oprócz tego, gdzie nasz aparat jest skierowany, ale w przypadkach, kiedy mamy kontrolę nad tym, to jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym, gdzie to światło pada. I wiem, że kiedyś to światło było ogromnym tematem w malarstwie na przykład, gdzie używało się go, no oczywiście nie jak na zdjęciach, dlatego że to nie była to chwila, ale używało się tego światła do właśnie wyciągania treści ze zdjęć, że z obrazów wtedy, a teraz ze zdjęcia. Dodatkowo przekazanie tego, w jakim stanie jest model czy modelka, czy jakie emocje chcą przekazać swoją miną czy swoim ułożeniem, to wszystko dzieje się głównie dzięki światłu i tak jak wspomniałaś, właśnie samo światło nam tworzy to zdjęcie. To nie jest tak, że obraz jest w powietrzu i on wpada nam do obiektywu, tylko to światło się musi odbić od wszystkiego, co widzimy i wpaść do obiektywu odbite już od tych wszystkich rzeczy. Jak pewnie wiesz, kolory nie istnieją. To jest wszystko to, jak odbite jest światło od przedmiotów wokół nas. I na tym właśnie polega robienie zdjęć tak naprawdę. Jeśli chodzi o atmosferę w zdjęciach, czy to jak odbieramy dane zdjęcie, tutaj trzeba dość mocno jakby rozumieć to, w jaki sposób używamy tego światła. Można powiedzieć troszkę więcej, ty jesteś w tym bardziej obeznana. Więc powiedz może, jak ty to na co dzień robisz?
Tak naprawdę w świetle liczą się trzy rzeczy. Po pierwsze, kierunek tego światła, czyli z której strony to światło oświetla nam obiekt fotografowany. Zupełnie inny charakter będzie miał obiekt oświetlony z przodu, inny z boku, a inny z tyłu. To jakby pierwsza ważna rzecz. Druga ważna rzecz jest taka, że światło ma swój charakter. Ten charakter zależy przede wszystkim od tego, czy to światło jest intensywne, czy słabe, czy jest miękkie, czy jest ostre, i od temperatury barwowej światła, czyli de facto od koloru tego światła. To są trzy rzeczy, które jakoś nam zmieniają w ogóle atmosferę na zdjęciu.
Zgadza się. I tak łącząc te wszystkie czynniki, można dość mocno wpłynąć na to, jak nasze zdjęcie jest odbierane. Jeśli na przykład wybierzemy cieplejsze kolory światła, no to automatycznie zdjęcie się wydaje troszkę bardziej szczęśliwsze, powiedzmy takie, przekazujące jakieś pozytywne emocje. A w przeciwieństwie do tego mamy właśnie światło zimne, czyli bardziej niebieskie, dla naszych oczu oczywiście. Wtedy odbieramy to jako coś nie do końca takiego super szczęśliwego, że tak powiem. Niekoniecznie będzie to całkiem pozytywna sesja, dlatego że światła zimnego się używa do przekazania choroby, jakieś, w filmach oczywiście tutaj mówię, nie mówię o zdjęciach wszystkich, ale jakieś właśnie choroby, jakiegoś gorszego stanu umysłu.
Melancholii.
Tak, o właśnie, melancholii, tak. Także kolor samego światła ma wielki wpływ na to, jak widzimy te zdjęcia, ale też tak mówisz właśnie to, gdzie to światło się znajduje. I tutaj muszę jakby wspomnieć o takim twórcy na YouTubie, Gavin Hay, chyba się nazywa, czy Hall Hay chyba. On pracuje w Adoramie, nie wiem czy słyszałeś o tej filmie. Robi niesamowitą magię dosłownie właśnie z samym światłem. Ten chłopak uczy, chłopak, mógłby być moim ojcem, ale uczy światła właśnie w użytku takim w małym studiu, powiedzmy. Także on się stara pokazać jedną lampę, jak ta jedna lampa potrafi zmienić właśnie uczucia, które ty widzisz na zdjęciu, więc ustawiając ją po prostu gdzieś za modelką, mamy tajemnicę, mamy jakieś, powiedzmy, jak to nazwać, ja to nazywam, że...
Niedomówienie.
Tak, tak, dokładnie. Ale ja to nazywam, to, może to nie jest poprawne określenie, ale nazywam to, że coś wychodzi ze mnie i kiedy światło jest za mną, że tak powiem. Jakby więcej... nie wiem, jak to określić do końca, tak słowami, kurczę, nie jestem w tym jakby wytrenowany, powiedzmy tak, ty, ale mając światło z tyłu, wydaje mi się, że sugeruje, że model czy modelka może pokazać sobą więcej niż rzeczywiście na zdjęciu widać. Nie wiem, jak to inaczej określić, ale jednocześnie też sugerujesz, tak jak mówisz, jeśli nie ma światła z przodu, to sugerujesz właśnie tajemnicę czy coś ukrytego ogólnie w zdjęciu.
Wiesz co, bo tego światła tylniego można użyć na dwa sposoby. Jeżeli faktycznie umieścisz źródło światła bezpośrednio z tyłu za obiektem fotografowanym, to otrzymujemy światło sylwetkowe, czyli takie, które oświetla nam kontur naszego obiektu, ale gubi szczegóły, nie? Czyli my możemy zobaczyć profil człowieka, albo po prostu, że to jest postać człowieka, ale nie będziemy wiedzieli, czy to jest stary, młody, może nawet nam się zatrzeć, czy to jest kobieta, mężczyzna, jak on jest ubrany, jaką ma minę. Po prostu widzimy pewien kształt. Natomiast tego światła tylniego można użyć jeszcze jako światła konturowego, czyli my oświetlamy sobie takimi wąskimi paskami kontur tej postaci i wtedy dostajemy zupełnie inny charakter. nie? Ponieważ tu już można wydobyć pewne szczegóły. Jeżeli naszą modelkę umieścimy gdzieś tam profilem do naszego kadru, do naszego aparatu, no to wtedy już pokażą się szczegóły jej twarzy, nie?
Zgadza się. No i tutaj właśnie wchodzimy w jakby taki drugi podtemat światła, gdzie jakby używamy światła jako narzędzia, którym kierujemy uwagę widza, czy wzrok widza. Możemy wyeksponować jakieś konkretne miejsce, niekoniecznie świecąc w to miejsce, tylko właśnie nawet używając właśnie konturu, żeby wskazać w jakiś konkretny punkt zdjęcia, ale możemy też tą uwagę odciągnąć od tego miejsca, używając mniejszej ilości światła na przykład. Czy powiedz mi, czy w swojej pracy codziennej używasz w studiu chociażby, czy z modelkami, czy używasz światła w taki sposób, żeby właśnie ściągnąć uwagę, powiedzmy w aktach na przykład, żeby nie skupiać uwagi widza na oczywistych walorach modelki, tylko użyć też jej twarzy jednak, bo nie chodzi w aktach o samo ciało, tylko o też grę emocji. Czy używasz w takich wypadkach właśnie światła do skierowania tego wzroku widza?
Wiesz co, bo ja mam w tej chwili taką burzę rzeczy, które muszę wyjaśnić. Mhm. Wiesz co, powiedziałeś, że w akcie nie chodzi tylko o ciało, ale również o emocje. Wiesz co, są dwa rodzaje aktów właśnie. Jeden to jest akt artystyczny, w którym będzie chodziło właśnie tylko i wyłącznie o ciało, o pewne jego linie, geometrię, załamania, przekaz. Natomiast to rozumienie, które ty powiedziałeś, to jest taki akt psychologiczny. Wtedy, kiedy my widzimy nie tylko nagość, ale widzimy nagiego człowieka. I to jest zupełnie coś innego. I teraz w zależności od tego, który efekt ty chcesz osiągnąć, no to takiego sposobu oświetlenia użyjesz, nie?
Zgadza się. Ja szczerze mówiąc nie robię na tyle portretów, ile bym chciał, czy nawet aktów, bardzo mało ich robię, ale wydaje mi się, że światło w takich wypadkach jest jakby całkowicie tym, co kieruje samym zdjęciem. Nie uważasz?
Absolutnie tak. Opowiem taką śmieszną historyjkę. Kiedyś pracowałam w zakładzie fotograficznym. Mój szef, ja nie chcę powiedzieć, że on był złym człowiekiem, bo on był dobrym człowiekiem, ale kompletnie nie znał się na fotografii. To jest jeden aspekt tej historii. Drugi jest taki, że przychodzili do nas uczniowie na uczelni, gdzie był również kierunek fotograficzny i przynosili nam swoje prace do wywołania na labie. I myśmy wiedzieli, że ci ludzie, jakby tym ludziom nie wprowadza się korekcji w zdjęcie, dlatego że oni potrzebują zobaczyć, co faktycznie zrobili, nie? Co oni na tym zdjęciu osiągnęli. No i teraz przychodzi właśnie taki jeden student w temacie akt, przynosi nam zdjęcia. Akty były przepiękne, wykonane w niskim kluczu, czyli praktycznie prawie cały kadr był ciemny i tylko wąski pasek światła przyślizgujący się po ciele modelki. I to było naprawdę przepięknie zrobione. Wrzucam zdjęcia na laba, pada szef, widzi i mówi: Karolcia, nie, zostaw, nie możesz tego wypuścić. Tak, dlaczego, szefie? No przecież tu trzeba wszystko porozjaśniać.
Zgadza się. I wszystkie emocje znikają natychmiast ze zdjęcia.
No, dokładnie tak. Przecież to w ogóle cały kunszt, powiedziałabym, malarski tych zdjęć został osiągnięty właśnie tą wąską strugą światła, przyślizgującą się po ciele modelki. Jej kształty, jej układ ciała, jej w ogóle taka niewinność w twarzy właśnie gdzieś tam z profilu pokazanej, to wszystko było tak piękne, tak w ogóle romantyczne, a przecież była na tym zdjęciu naga kobieta, którą można by było potraktować zupełnie przedmiotowo. Ale te zdjęcia były zmysłowe, a zupełnie nie były pornograficzne. Nie?
I tutaj no, jest coś, co się mi troszkę rzuca w oczy, zwłaszcza na zdjęciach w grupach, które pozwalają na takie akty właśnie. I tu nie chodzi, że to jest coś złego, tylko po prostu media społecznościowe nie do końca akceptują tego typu tematy, więc zazwyczaj te grupy są zamknięte. I są właśnie, tak jak mówisz, dwa rodzaje fotografów, czy rodzaje fotografii, jeśli chodzi o akty. Z tym, że czasem troszkę mi przykro, że jest to wykorzystywane w taki sposób troszkę przedmiotowy właśnie. Że ja osobiście, kiedy patrzę na akt, to szukam właśnie tego, o czym teraz mówiłaś, żeby to światło w jakiś sposób współgrało z tą modelką, żeby jakaś tajemnica była, żeby to nie było tak oczywiste, jak nam się wydaje. Kiedy myślimy akt, widzimy nagą osobę w głowie, prawda? A jakby pierwszym skojarzeniem zazwyczaj nie jest, no może dla nas jest, ale dla normalnej osoby nie jest światło, tylko właśnie nagość. Że to jest powodem zrobienia zdjęcia. Wcale nie jest. Zazwyczaj przynajmniej nie powinno być, jak mi się wydaje. Ale niestety są takie właśnie grupy ludzi, którzy idą tylko w to, żeby jak najwięcej pokazać. A tu właśnie nie, kompletnie nie o to chodzi. Przynajmniej moim zdaniem nie o to chodzi. Możesz mieć oczywiście na celu pokazanie jak najwięcej i są takie zdjęcia, są niesamowite. Zwłaszcza kiedy idzie, w moim zdaniem przynajmniej, kiedy idzie o akty grupowe, kiedy pokazujemy dodatkowo interakcje między modelami czy modelkami, wtedy wydaje mi się, że pokazanie więcej też wpływa na emocje tego zdjęcia, dlatego że widać, że ci modele czy modelki niekoniecznie jakby się, nie krępują się z siebie nawzajem, więc to jest jakby interakcja ich między sobą. Ty nie do końca jako fotograf jesteś częścią tego kadru, tylko rejestrujesz to, co się dzieje między nimi.
Narratorem.
To mi się wydaje. Tak, dokładnie. Piękne słowo, narrator właśnie. Bardzo, bardzo to fajnie pasuje. Więc w tym wypadku wydaje mi się, że to jest kluczowe, żeby to jednak było ze smakiem robione, ale czasem trzeba pokazać więcej. Są sytuacje, kiedy rzeczywiście trzeba. Robisz dużo aktów na co dzień?
W tej chwili nie. Był taki czas. Natomiast ja mam wrażenie, że te modelki, te kobiety, które do mnie przychodzą, no właśnie, jeszcze inaczej. Ja nie fotografuję modelek. Ja fotografuję zwykłe kobiety. Zwykłe, oczywiście w cudzysłowie. Kobiety, które znajdują się aktualnie w jakimś na przykład trudnym momencie swojego życia i one potrzebują odzyskać pewność siebie, zobaczyć siebie na nowo, odkryć swoją kobiecość na nowo. I one zwykle nie są dojrzałe do tego, żeby rozebrać się całkowicie przed kimkolwiek, a co dopiero przed fotografem, obcą osobą i jeszcze na przykład zobaczyć siebie takie i pokazać to gdzieś tam światu. W związku z tym nie, dzisiaj nie robię za dużo aktów, aczkolwiek trochę za tym tęsknię, bo to jest, mam wrażenie, najbardziej taki artystyczny kierunek portretu, przynajmniej dla mnie.
Powiedz mi, czy zgodziłabyś się z takim stwierdzeniem, że oczywiście nie w każdej sytuacji, ale kiedy masz klientkę czy klienta, który chce zrobić właśnie akt. Zazwyczaj to jest dla kogoś, przynajmniej taka jest wymówka, że jest dla kogoś, dla partnera czy partnerki, ale czy zgodziłabyś się z tym stwierdzeniem, że to jednak jest w większej mierze po to, żeby dowartościować samego siebie, żeby pokazać samemu sobie czy samej sobie, że jednak coś możemy sobie zaoferować?
Umiem. Tak. Bardzo często tak jest, że ta fotografia nawet niezależnie, czy to jest fotografia aktu, czy to jest najzwyczajniejszy w świecie portret, ona służy nam do tego, żebyśmy zobaczyli lepszą wersję siebie. I w moim odczuciu w ogóle to jest zupełnie naturalne i nie ma w tym nic złego. Ponieważ, umówmy się, po pierwsze, my gdy stajemy przed lustrem, nie widzimy siebie tak, jak widzą nas inni ludzie. My zawsze widzimy siebie inaczej, bardzo często gorzej. Ja już pomijam zniekształcenie luster i tak dalej. Po prostu my samych siebie nie widzimy. To ma związek, po pierwsze, z naszym postrzeganiem siebie na takim poziomie czysto technicznym, wzrokowym, a po drugie psychologicznym, czyli my znamy siebie i patrzymy na siebie w tym lustrze na pamięć, czyli nie sprawdzamy, jak dzisiaj faktycznie wyglądamy, tylko mamy w głowie pewien obraz siebie, który robimy rzut oka w lustro, okej, dobra, wszystko się zgadza, to ciągle ja, i idziemy dalej. Nie zastanawiamy się nad tym. I po to jest ta sesja, po to jest ta osoba fotografa, żeby pokazała nam, jak widzą nas inni ludzie. Jak my możemy wyglądać z perspektywy innych ludzi.
Tak, i tutaj jedną rzecz powiem, która nas dość fajnie wprowadzi w kolejny temat. Mianowicie powiedz mi, czy uważasz, czy zgodzisz się ze mną, że, i to jest znowu coś, co ja ciągle powtarzam, zwłaszcza kiedy uczę, dlatego że chcę, żeby to ludzie rozumieli i przekazywali to swoim modelom i modelkom. Czy uważasz, że te imperfekcje ciała sprawiają, że zdjęcie wtedy jest perfekcyjne właśnie, kiedy coś takiego zawiera, że kiedy mamy idealnie wyczyszczone zdjęcie w Photoshopie, nie mamy żadnych, nie wiem, ran, jakiś rys, jakichś pieprzyków, to nie jesteś ty. To nie jest... treść zdjęcia nie jest prawdziwa. Już nie pomijając etykę edycji zdjęć oczywiście, ale że na tym zdjęciu nie jesteś już ty, że to nie jest, nie przedstawia twojej duszy. Tak, dokładnie. Czy uważasz, że ta imperfekcja właśnie poprawia jakość zdjęć?
Wiesz co, może nie tyle jakość, co właśnie odbiór, nie? Że tak,
sam przekaz,
że
tak.
Bardzo tak edukuję te moje kobiety, które gdzieś tam mnie obserwują w social mediach, że to, jaka jesteś, jest najpiękniejsze, że ani nie są ważne twoje siniaki, ani twoje zmarszczki, ponieważ to jesteś właśnie ty. I absolutnie nie cierpię rezania gęb na płasko, nie? To są dla mnie wtedy takie, przepraszam za słowo, plastikowe ryje. I jak kumam, że jest taki dział fotografii, jak editorial, powiedzmy foty gdzieś tam gazetowe, magazynowe, reklamowe, że to wszystko musi być gładziutkie jak pupcia niemowlaka, ale jeżeli chcemy mieć portret, czyli swoją podobiznę, to weźmy też poprawkę właśnie na te pewne niedoskonałości, ponieważ to one sprawiają, że to jesteśmy my, a nie jakieś tam modelki z dzikich okładek magazynów modowych.
Zgadza się. No, wydaje mi się, że jednak powinniśmy używać fotografii dla siebie głównie, jeśli chodzi o to, że zamawiamy sesję, powiedzmy. To wydaje mi się, że lepiej jest po prostu robić to tak, żeby zrozumieć troszkę siebie, zobaczyć siebie oczami kogoś innego, ale dla siebie, a nie dla kogoś innego. No chyba, że robimy to oczywiście z powodów typu dla żony, dla męża, dla chłopaka, dla dziewczyny. Robimy sesję specjalnie dla nich. To jest troszkę inny temat, ale wydaje mi się, że jeśli zamawiamy portret, czy akt, czy cokolwiek innego pomiędzy, to jednak powinniśmy to robić z taką myślą, że chcemy sami siebie troszkę poznać i może zaakceptować częściowo, może zobaczyć, jak inni nas widzą, ale wydaje mi się, że jednak ten główny przekaz zdjęcia powinien być taki, czy fotografii ogólnie, że chcemy sami siebie poznać i zobaczyć siebie.
Ja w tym wszystkim mam taki specyficzny styl pracy, ponieważ absolutnie w ogóle nie zaczynam sesji przede wszystkim bez makijażu, tak? Ale ten makijaż nie ma na celu zmiany twarzy modelki, tylko podkreślenie jej walorów, a zatuszowanie takich niedoskonałości, które dzisiaj są, a jutro ich nie będzie. Czyli na przykład jakiejś zaczerwienionej skóry albo pryszcza na czole, nie? Albo nawet cieni pod oczami, bo mi się biedna nie wyspała przed sesją. Więc owszem, używam w pewnym sensie takich upiększaczy, ulepszaczy, ale to ciągle jest ta kobieta, nie? Z jej charakterem, z jej niedoskonałościami, a po prostu pozbywamy się tego, co jest tymczasowe i nieważne.
Wspomniałaś o niedoskonałościach, co się świetnie zgrywa nam z kolejnym tematem na naszej liście. Mianowicie, czy istnieją ludzie niefotogeniczni? Czy to w ogóle jest zjawiskiem, które uważasz za coś realnego?
Wiesz co? Nie, nie istnieją. U mnie się mówi taki tekst, że nie ma ludzi niefotogenicznych, są tylko, i tu są dwie wersje, źle sfotografowani albo kiepscy fotografowie. I trochę taka jest prawda.
Zgadza się, chociaż szczerze mówiąc, nie można do końca zawsze winić tutaj fotografa, tak mi się wydaje. I tu nie mówię oczywiście o sesjach, które są w studiu, bo tam mamy pełną kontrolę, przynajmniej powinniśmy mieć pełną kontrolę. Ale są sytuacje, kiedy rzeczywiście, przykładem może być ślub chociażby, kiedy bardzo trudno jest zapanować nad tymi warunkami, nad tym, co robi nasz model czy modelka. I wydaje mi się, że czasem na powiedzmy 10 pięknych zdjęć zdarzy się w identycznej sytuacji zdjęcie tak straszne, że nie chcemy nikomu pokazać po prostu.
Wiesz, no, trochę tak jest, że o tej fotogeniczności i niefotogeniczności możemy mówić tylko i wyłącznie w sytuacji 1:1. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy po prostu pewnymi obserwatorami, którzy chwytają moment w swoje kadry, to my nie mamy kontroli ani nad światłem, czasami ani nad miejscem, z którego fotografujemy, bo mamy jakąś bardzo ograniczoną przestrzeń, ani nad tym, jak się zachowują modele. Jedna ze złotych rad, których udzielam gdzieś tam swoim parom młodym, jest taka: proste plecy, otwarte oczy i dużo się uśmiechamy. Bo niestety panny młode szczególnie, piękna suknia, piękne ciało, a stoi taka garbata gdzieś tam, no trudno, żeby ona wyglądała dobrze w obiektywie, nie? No nic na to nie poradzimy.
Zgadza się i powiem szczerze, że ja mam taką listę, oczywiście w głowie nie noszę tego ze sobą nigdy, ale mam taką listę rzeczy, które mówię właśnie młodym na ślubie. I między innymi właśnie wyprostuj się, to jest jedna z najważniejszych rzeczy ze zdjęciu, dlatego że wtedy wyglądamy na bardziej pewnych siebie i automatycznie zmienia się nasze podejście do świata. Nie patrz w dół, wyprostuj się. Kiedy muszą patrzeć w aparat, to mam takie troszkę inny trik i tu też mówię o tym chyba z Bartkiem na nagraniu innego podcastu, gdzie ja swoim modelom i modelkom każę patrzeć za obiektyw. Nie w obiektyw, tylko zaraz obok niego, ale za niego. Dlatego, że to zmienia wyraz twarzy, to sprawia, że nie stoimy jak ryba w taki sposób, tylko wiesz, patrzymy, próbujemy się dopatrzyć, na przykład ja mam taki napis, piszę Z6 na aparacie, przepraszam, w rogu aparatu i każę im go przeczytać właśnie, dlatego, że on jest zaraz za obiektywem, ale bardzo blisko i oni lekko mrużą oczy, może nie tak wiesz całkiem, ale staram się go zobaczyć, więc automatycznie to spojrzenie jest troszkę bardziej naturalne niż patrzenie w obiektyw i wiesz, ze strachem, nie wiem co się stanie, kiedy się stanie, tak, takie wyczerz dokładnie. Więc jest jakby zestaw rzeczy, które ja robię i tutaj główną rzeczą jest humor, dlatego że moim zdaniem to jest przede wszystkim jakby główny składnik każdej sesji, nie tylko ślubnej, chociaż tam bardzo pomaga. Wydaje mi się, że humor jest tutaj czymś, co jakby wyluzuje każdego modela i modelkę. Mhm. I niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji, czy mamy kontrolę, czy nie, to ten model czy modelka będą wyglądać lepiej, kiedy się uśmiechną, kiedy się szczerze uśmiechną, nie tylko tak do zdjęcia specjalnie, bo im kazałem, tylko właśnie kiedy się śmieją z siebie, czy nawet ze mnie. Ja bardzo często właśnie lubię żartować samego siebie, albo jeśli to jest zdjęcie grupowe, to lubię troszkę się z nich pośmiać, tak oczywiście z klasą, że tak powiem, żeby nie wytykać nikomu krzywego nosa czy coś, ale jakieś, wiesz, spóźnienia albo tego typu sytuacje, no to zawsze się fajnie pośmiać i to jakby luzuje natychmiast całą atmosferę, sprawia, że wszystko się staje bardziej szczere.
Bo śmiech ma to do siebie, że kiedy dwoje ludzi śmieje się ze sobą, to znaczy, że nastąpiło pewne porozumienie dusz i my nadajemy na tych samych falach. A kiedy nadajemy na tych samych falach, to zaczynamy się po prostu lepiej ze sobą czuć, tak? Bo okej, dobra, ty jesteś nienormalny, ja jestem nienormalna, możemy jakby dobrze się czuć przy sobie. I wtedy nie ma takiego spięcia, jakiejś sztuczności, jakby wszystko idzie dużo, dużo lepiej, kiedy możemy zachowywać się naturalnie.
Wiesz co, mi się w ogóle wydaje, że nie ma czegoś takiego jak normalny człowiek. To jest pojęcie, to jest pojęcie statystyczne bardziej niż określające nawet grupę ludzi. Wydaje mi się, że nikt z nas nie jest całkiem normalny.
Nie. Po prostu mieścimy się w pewnych granicach dopuszczalności.
Tak, wiesz co, ja to tak określam bardziej, że na zewnątrz, kiedy patrzy na nas grupa ludzi, oni muszą widzieć jakąś fasadę, muszą widzieć, że nie wiem, że nie malujesz tylko połowy twarzy i nie nosisz dwóch różnych skarpetek, tylko wyglądasz tak, że możesz wyjść do ludzi, że tak powiem, że jesteś cywilizowana na tyle, że można cię wpuścić do danego towarzystwa, powiedzmy. A kiedy cię poznają,
da się ze mną to gadać.
Tak, dokładnie. Ale kiedy cię poznają, no to potem wychodzi właśnie takie rzeczy, że nosisz dwie różne skarpetki, że nie wiem, że na lewo koszulki, tego typu tematy miałem już nawet na sesjach. Anglicy tak lubią właśnie się ubierać dziwacznie. Tam, gdzie nie widać właśnie. Ale żeby zachować tą swoją, jak to powiedzieć, tą swoją nienormalność, ale mieć też pozory normalności. No tak, powiedzmy. Mhm. Ja wiem, że to zabrzmi bardzo śmiesznie, ale kiedyś czytałem taki artykuł, gdzie ktoś się wypowiadał na temat tego, dlaczego mężczyźni noszą damską bieliznę. I to nie chodzi o przebieranki absolutnie, tylko chodzi o to, że to jest świadomy wybór. I to jest... Ja tego nie robię, chciałem zaznaczyć od razu, ale... Ja tego nie potrzebuję, ale są ludzie, którzy jakby chcą zachować siebie, czy swój wybór na temat tego, jak wyglądają, jednocześnie pokazując, że są nie do końca w tych ramkach normalności, w tych nawiasach, których wszyscy oczekują. Więc wydaje mi się, że właśnie takie, tak jak mówiłaś wcześniej, pokazanie, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że nikt tu nie jest, że tak powiem, żeby musztrować kogoś innego w tym, co robi, że każdy robi jakieś błędy, że każdy ma jakieś wady i mówię o tym, że pokazujemy to na sobie, oczywiście nie wskazujemy, ty masz krzywy nos, ta ręka jest krótsza, tylko po prostu pokazujemy, że my też jesteśmy ludźmi, to bardzo mocno otwiera tych modeli czy modelki, czy pary młode, czy kogokolwiek, otwiera na to, jak zdjęcie ma wyglądać w twojej głowie jako fotografa czy fotografki, a jednocześnie wydaje mi się, że wprowadza taki luz ogólnie w atmosferę tej całej sesji i sprawia, że wszystko staje się o wiele bardziej szczere.
Przychodzi mi do głowy taka scena z Atypowego, taki naprawdę fajny serial o chłopcu ze spektrum, kiedy on siada taki smutny na schodach i mówi, no tak, ale ja jestem nienormalny, no co kolega go klepie po ramieniu i mówi, chłopie, nikt nie jest normalny. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że poza tym poczuciem humoru, przynajmniej w moim przekonaniu, bardzo istotną rzeczą jest pewna uważność u fotografa. I to nie chodzi tylko o taką uważność zawodową, że tak powiem, żeby wszystko w kadrze się zgadzało, ale taką uważność i wrażliwość na drugiego człowieka. Bo zobacz, jak dużo fajniej toczy się współpraca, kiedy ja zaczynam od powiedzenia czegoś miłego drugiemu człowiekowi. Ale tutaj bardzo istotna rzecz. To nigdy nie jest pusty komplement. W takim sensie to nigdy nie jest coś w ogóle od czapy wymyślonego, tylko po to, żeby powiedzieć coś miłego. Zawsze staram się odnaleźć w tej osobie coś, co naprawdę mogę dostrzec i skomplementować. Nawet na zasadzie, kurczę, jak pięknie układają ci się włosy. Jakie masz ładne dłonie. Nie mogę powiedzieć o ładnych dłoniach komuś, kto ma wielkie grabie oderwane od pługa, nie? Dlatego ten komplement, ta miła rzecz musi być zawsze autentyczna i adekwatna do osoby. I to naprawdę też zmienia współpracę z tym drugim człowiekiem.
Tak, definitywnie. Nawet nie pamiętam, czy to było jakieś badanie, czy to był tylko test jakiś, na jakiejś małej grupie, ale kiedyś widziałem coś w stylu, to lata temu, że właśnie był fotograf i robili, kurczę, nie pamiętam, co to było, chyba portrety to były. W każdym bądź razie robili taki test, że przychodziło 20 osób na, czy miało przyjść 20 osób na ten portret swój, każdy osobno, i 10 osobom inaczej, wiem, był fotograf, był w jednym pomieszczeniu, a w drugim była pani od make-upu. I 10 osobom ta pani od make-upu prawiła komplementy takie nieprzesadne oczywiście, tylko takie właśnie, jak mówisz, trafione, że o, jak ci właśnie pięknie włosy świecą, albo coś, nie wiem, nieważne, w każdym, no świecą może złe słowo, ale
błyszczą.
Ale chodzi o to, że połowie z tych ludzi sprawiła jakiś komplement, nawet jeden wystarczył, i automatycznie wchodzili na sesję przed aparat uśmiechnięci, pewni siebie, było o wiele więcej luzu. To oczywiście nie jest jakiś idealny test, bo musiałabyś na tych samych ludziach testować, żeby rzeczywiście mieć odzwierciedlenie tego, co się rzeczywiście dzieje, ale była widoczna różnica między tymi, którzy otrzymali komplement wcześniej, a tymi, którzy nie otrzymali. A fotograf starał się być raczej taki sam dla każdego, przyjemny, ale nie było ani komplementów, ani nie było obrażania kogoś wyglądu, więc tak gdzieś pomiędzy było. Neutralnie, o tak. I jakby automatycznie to z tego wychodzi nam potwierdzenie, że tego, co mówisz właśnie, że nawet najmniejszy komplement, nawet najmniejsze chociażby zauważenie czegoś, co może ta osoba stara się wyeksponować w jakiś sposób, wpływa na to, jak oni potem się zachowują na sesji. I tutaj jest też dość ważny aspekt tego, jak my jako fotografowie czy fotografki mamy jakby wpływ na to, jak nasz model czy modelka właśnie odbiera całą tą sytuację sesji, jak się zachowuje i jak podchodzi do fotografii.
Bo wiesz co, bo to jest trochę tak, że człowiek, który staje przed obiektywem, on ma w sobie taki lęk, że ten obiektyw to jest takie szkło powiększające na jego wady. Że na tym zdjęciu nie będzie widać nic innego, tylko to, czego on właśnie w sobie nie lubi. I kiedy powiesz temu człowiekowi, o kurczę, ale masz piękny uśmiech, to trochę odwracamy jego myślenie od tego, czego on w sobie nie lubi, i przekierowujemy uwagę na to, co on w sobie lubi. Czyli jakby, okej, ktoś mnie zauważył, ktoś zauważył coś fajnego we mnie, może nie jest ze mną tak źle. No, każdy z nas lubi być doceniony i dostrzeżony z tej najlepszej swojej perspektywy, nie?
Jak najbardziej. I tutaj mi właśnie przyszła do głowy taka, jak to powiedzieć, taka nie przypowieść, tylko powiedzenie bardziej o... Mówi się, że kamera dodaje 5 kilo, ale nikt nie mówi o tym, że ta kamera może też ująć 5 kilo i może zmienić totalnie, jak wyglądasz. Może sprawić, że będziesz miała ogromne nogi, albo ogromną głowę, albo palce, nie ma znaczenia. Może być całkiem odwrotnie, może się stać maleńka w obiektywie, może stać się niska, wysoka. Wszystko zależy od tego, jak ten fotograf po pierwsze zna swój sprzęt, a po drugie właśnie się ułoży względem ciebie, dlatego że ty jako fotografka musisz reagować na to, co robi twój model czy modelka i jednocześnie dostosować to, gdzie ty jesteś i jak robisz zdjęcie do tego końcowego efektu, co ty chcesz osiągnąć. Więc nie można tego tak generalizować, że kamera czy obiektyw dodaje 5 kilo i tego się spodziewać za każdym razem. To jest takie przekonanie ludzi, którzy po prostu nie do końca rozumieją optykę. I wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy są przed obiektywem raczej, niekoniecznie za, nie rozumieją tego, że to fotograf ma kontrolę nad tym, jak wygląda zdjęcie. Jeśli ja chcę ci dodać 5 kilo, to dodam. Jeśli chcę ująć, to ujmę, prawda?
Wiesz co, miałam taki przypadek. Robiłam sesję reklamową i trafiła do mnie modelka, która z jednej strony była bardzo ładna, nic tam absolutnie nie było, że się tak brzydko wyrażę, felernego w jej urodzie, a z drugiej strony miała chyba jakoś strasznie niskie poczucie własnej wartości. W ogóle nie widziała tej swojej urody, tej swojej doskonałości niemal. I kiedy robiłam jej zdjęcia, to ona w pewnym momencie, taka już mocno zirytowana, powiedziała, że kurczę, tutaj za panią to powinno być takie wielkie lustro, żebym ja siebie cały czas w tym lustrze widziała, żebym ja wiedziała, jak mam się układać. A ja miałam takie jak, kurczę, ale przecież kobieto, ty w ogóle nie widzisz ani z jakiej perspektywy ja na ciebie patrzę, ani co ja widzę w kadrze, ani pod jakim kątem, no cokolwiek. Ale jakoś miała bardzo małe zaufanie do tego, że ja ją ujmę właściwie. Ona musiała się widzieć w lustrze, żeby się dobrze ustawić, nie?
Zgadza się. Ja jestem, powiem szczerze, takim promotorem podejścia, żeby nawet nie pokazywać zdjęć podczas sesji. Ja wiem, że to częściowo może budować samoocenę modela czy modelki, ale wydaje mi się, że zachowując jakąś tajemnicę tego, co fotografujemy, też jednocześnie nie ustalamy jakichś oczekiwań w tym wypadku. I tu mówię o oczekiwaniach względem samych siebie, jeśli chodzi o modelów czy modelki. Wydaje mi się, że to jest zdrowsze dla modela.
Wiesz co, dużo zależy tutaj od stylu pracy fotografa. Ja mam zupełnie inny i wiąże się to w ogóle z całym procesem, który się dzieje również po sesji. I ja właśnie, oczywiście absolutnie nie każde zdjęcie, tylko tam co któreś tam pokazuje modelce, po to w ogóle, żeby zeszło z niej takie napięcie, nie? Aha, okej, dobra, wyglądam dobrze, wszystko działa, nic tutaj nie ma dziwnego, nie? I to bardzo często jakby sprawia, że schodzi z niej taki stres, schodzi z niej spięcie i ona ma, aha, dobra, okej, możemy się dalej bawić, wszystko tutaj działa jak należy.
To też częściowo rzeczywiście może płynąć pozytywnie, ale powiem szczerze, że miałem sytuację, kiedy jakby modele czy modelki nie rozumieją tego, jak wygląda cały proces fotografii. I patrząc na to surowe zdjęcie, gdzie wiesz, było zero poprawek jakiekolwiek, jeśli chodzi o światło, kontrast, te sprawy, widzą to płaskie zdjęcie w jakimś logu czy tym rawie i wydaje im się, że tak wyglądają, że żadnych rys nie widać na twarzy, bo jest niepodkreślony jeszcze kontrast, że kolory są bardzo płaskie, więc oni czy one wyglądają jakoś niezdrowo, więc zdarzają się sytuacje, kiedy rzeczywiście modele nie rozumieją samego procesu i jeśli im wytłumaczymy oczywiście, że ta końcowa wizja jest całkiem inna niż tutaj może sugerować zdjęcie, no to myślę, że to może być pozytywne, tym bardziej jeśli tak jak mówisz, chcesz troszkę zbudować tą pewność siebie modelki i pokazać, że nie przejmuj się, jednak wszystko jest w porządku, mimo tego, co się w twojej głowie dzieje. I tutaj rzeczywiście muszę przyznać, że ten aspekt filozoficzny, nie filozoficzny, psychiczny, przepraszam.
Psychologiczny,
tak, o właśnie. Mhm. Jest bardzo ważny, dlatego że kiedy to jest nowa modelka czy nowy model, oni się spodziewają, że wszystko może iść źle, że coś źle zrobią, że nie umieją, wiedzą, że nie umieją się ustawić. I jakby tam częściowo się spodziewają, że ty ich pokierujesz, ale tak czy inaczej uważają, że nie będą w tym dobrzy na tyle, żeby to zdjęcie wyszło dobrze. I tu też rzeczywiście można uspokoić ich, pokazując im jakieś piękne zdjęcie, oczywiście jedno na przykład z 30, niekoniecznie musisz wszystkie pokazywać, ale wybierz najlepsze i pokażesz, że jednak wszystko jest w porządku, że jednak się da. Podsumujmy ten cały dział. Czy uważasz, że są ludzie niefotogeniczni?
Nie, powtórzę, nie ma, są tylko źle sfotografowani.
To jest takie delikatniejsze podejście, wydaje mi się. Tak. Mówię na początku o tym właśnie, że tak, że niekoniecznie można tutaj fotografa winić o wszystko, ale zdjęcie może nie wyjść. Także źle sfotografowanie jest, wydaje mi się, bardziej fair podejście niż fotograf nie był dość dobry.
Okej.
Ale się całkowicie z tą zgadzam. Słuchaj, myślę, że omówiliśmy bardzo interesujące tematy. Wiem, że możemy mówić jeszcze godzinami. Mi się bardzo przyjemnie rozmawia z tobą.
Ale czekaj, czekaj.
Powiedz mi.
Poczekaj. No? Mam dla ciebie zagadkę. Obiecałam zagadkę na koniec.
A, tak, oczywiście, masz rację.
Sama ją wymyśliłam. Czym się różnią nasi słuchacze od większości moich byłych uczniów?
No jest dużo różnic, wydaje mi się. Może, znaczy mówisz o teraz o różnicach w podejściu do fotografii, czy o różnicach typu płeć na przykład?
To dowcip, zagadka. To tylko okay. Nie traktuj dobra. Tego poważnie.
Dobra, no to nie wiem, czym się mogę różnić.
Nasi słuchacze nas słuchają.
Zgadza się. Mam nadzieję, że też przyjmują do siebie to, co mówimy. Ja wiem, że to nie każdy wie wszystko, my też nie wiemy wszystkiego i nie chcemy tutaj się kreować na jakiś guru fotografii, ale myślę, że dobrze przekazać to, co przeszliśmy do tej pory i dobrze dzielić się tymi właśnie przejściami z innymi, dlatego że można z tego się dużo nauczyć. I z tym chciałbym was wszystkich zostawić, moi drodzy. Zanim się pożegnamy, powiedz nam jeszcze, Karolina, gdzie cię można znaleźć, co na co dzień robisz w tych miejscach i jak często będziesz nas nękać swoimi wiadomościami czy zdjęciami, powiedzmy, na tych wszystkich mediach społecznościowych.
Można mnie znaleźć na Facebooku jako fotografka Karolina Chrynek. Tam mam i fanpage'a, i swój profil. Można mnie znaleźć na Instagramie, można mnie znaleźć na YouTubie, wszędzie brzmię dokładnie tak samo, fotografka Karolina Chrynek. Mam swoją stronę karolinachrynek.pl i w mediach społecznościowych dosyć się udzielam, ale tak dumnie powiem, że mam wrażenie, że bez nękania.
To dobrze, to oczywiście wszystkie linki będą w opisie poniżej i nawet na ekranie może jak się zmieści wszystko, to też pokażemy. Także kochani, ja was wszystkich zapraszam serdecznie na wszystkie konta Karoliny, tam lajkujcie, followujcie, co tam się jeszcze robi w internecie i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Nie wiem dokładnie kiedy, dlatego że mamy kilka tych odcinków do nagrania jeszcze, mamy kilku prowadzących. Sami faceci, szczerze mówiąc, jesteś jedyna, tak naprawdę na razie. Ale powiem szczerze, że miła odmiana, dlatego że u mnie na kanale chyba jeszcze nie było kobiety z tego, co się orientuję. Także jest, tak, może się czuć zaszczycona.
To ja się czuję.
Tak, taki rodzinek musi zawsze być, ale no, słuchaj, było bardzo przyjemnie. Mi się podobało, myślę, że niedługo się spotkamy znowu. Mamy wiele tematów do omówienia, ale jeśli ktokolwiek z was, drodzy widzowie, chce cokolwiek dodać do tej listy, jeśli są tematy, które chcecie, żebyśmy omówili, to jak najbardziej piszcie poniżej. My bardzo chętnie czytamy wszystkie komentarze i odpowiemy na nie w taki sposób, w jaki to jest możliwe. Jeśli nie omówimy tego w kolejnym odcinku, czy w kolejnych odcinkach, to przynajmniej w komentarzach dostaniecie jakąś odpowiedź od nas. Także tam serdecznie wszystkich zapraszam. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę. Karolina,
dziękuję.
To była wielka przyjemność i widzimy się niedługo.
Cieszę się. I nawzajem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć.